To jest podcast Prosta Sprzedaż. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku drugiego już sezonu podcastu Prosta Sprzedaż. Ja nazywam się Łukasz Buda i w tej audycji przedstawiam konkretne i praktyczne zasady sprzedaży oraz zarządzania ludźmi i przedsiębiorstwem w kanale Business to Business. Jeśli jesteś częścią działu handlowego, kierujesz zespołem i kreujesz sprzedaż jako menadżer lub właściciel firmy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Następny mocny temat, który sobie wziąłem na tapetę, który sobie przygotowałem, wynika z moich obserwacji, z moich doświadczeń, z rozmów ze znajomymi, przyjaciółmi, którzy pracują w różnych organizacjach, na różnych stanowiskach. Często są też właścicielami mniejszych lub większych przedsiębiorstw. I zebrałem w taki zestaw 6 punktów swoje przemyślenia, moje obserwacje, obserwacje też moich znajomych i chciałbym je Wam przedstawić. Dzisiejszy odcinek to jest demotywacja w 6 punktach, ale nie mylić z niemiecką szkołą motywacji. Oczywiście to takie żartobliwe, natomiast demotywacja pojawia się często w polskich przedsiębiorstwach, wynika z mentalności właścicieli, osób kierujących działami, firmami i przekłada się to później na poszczególne szczeble. Bo w większości polskich przedsiębiorstw nie są słuchani pracownicy. Przedsiębiorstwa nie wynagradzają ich za dobre pomysły, a ostatecznie nie inwestują też w nowe obszary, które mogłyby przynieść realny wzrost aktywności, zaangażowania ze strony pracowników. Z tego powodu mają coraz większe problemy z pozyskiwaniem pracowników i właśnie ich lojalnością. W dużej liczbie polskich przedsiębiorstw jest to standard wdrożenie i uskutecznianie systemowej demotywacji. Naprawdę mam wrażenie, że w niektórych firmach jest po prostu z zasady jakiś regulamin, który mówi o tym, jak w kilku prostych krokach zdemotywować swojego pracownika. W przewrotny sposób przedstawię Wam listę topowych obszarów, w których firmy oraz osoby decyzyjne specjalizują się w demotywacji swoich pracowników. Możesz się potraktować jako poradnik dotyczący tego, jak sprawnie i z sukcesem rozmontować własny zespół czy własną firmę. Moi drodzy, zaczynajmy. Punkt pierwszy. Gadka szmatka. Demotywowanie i demoralizacja pracowników możesz zacząć od realizowania już tego na pierwszym etapie, czyli na rekrutacji. Nabiecuj kandydatowi ile się da, tak by zapalił mu się iskierki w oczach. Powiedz mu o wysokich premiach, które można osiągnąć nawet leżąc. Nieograniczonych inwestycjach w szkolenia i rozwój osobisty. Możliwe szybkim awansie, wsparciu w obsłudze trudnych klientów i wielu innych sytuacjach, w których firma jest do pełnej dyspozycji pracownika. A po zatrudnieniu? Po prostu nie dotrzymuj obietnic w każdym z obiecanych obszarów. Przecież łatwo jest znaleźć jakąś wymówkę. A to, że nie mam teraz pieniędzy na szkolenia i rozwój? A to, że wyniki wcale nie były aż takie dobre, jak zakładałeś? Obecnie nie ma też możliwości, by awansować. Szybkie i sprawne pozamykanie rozgrzanych oczekiwań pracownika to świetny demotywator. Nie tylko w przypadku handlowców. Punkt drugi. Zmieniaj zasady w czasie gry. Każdy z pracowników lubi wiedzieć, na czym stoi. Jakie są zasady panujące w firmie. Daje to poczucie bezpieczeństwa. Pozwala czuć się pewniej. Dzięki temu wiadomo, co pracownik ma robić, jak robić i ostatecznie w jakim w ogóle celu ma to robić. Przykład. Handlowiec ma jasno wyznaczone cele i w trakcie miesiąca narzucasz mu nowe targety albo zmieniasz zasady wynagrodzenia. Zaburzają one ustalony porządek i nie dziw się, że morale pracownika i moralnie pracownik upada. Pokazujesz w ten sposób swoim pracownikom i dajesz im do zrozumienia, że nie traktujesz ich fair. A jeśli w żaden sposób jeszcze tego nie uzasadniasz, jeśli te zmiany są narzucone bez jakiejkolwiek wspólnej rozmowy na zasadzie, bo tak, uwierz mi, bądź pewien, że wkładasz kij w mrowisko. A to może zakończyć się tylko fermentem, demotywacją i dezorganizacją, czy to Twojego działu, czy to całej firmy. Punkt trzeci. Cele smart, A po co to komu? Konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i z oznaczonym terminem, tak według teorii powinien być cel smartowski. W realnym biznesie z targetami bywa niezwykle różnie. Demotywować można zarówno tak i demotywować, czy też demotywuje taki cel, który zarówno jest zbyt wysoki, no bo nie da się go osiągnąć, jak i ten, który jest zbyt niski, bo nie pobudza do aktywnego działania. Za postawieniem wysokich celów dla działu handlowego stoi często niezdrowa ambicja zarządu lub dość nierealny wskaźnik na papierze, który może wszystko przyjąć, a pięknie tylko wygląda w zakładanych planach. No to, moi drodzy, jak wyznaczyć w takim razie cel bądź cele, by zniechęcić przedstawiciela handlowego do realizacji targetów? Podpunkt pierwszy. Mój top. Wyznacz cele sprzedażowe, uznaniowe, bez twardych danych oraz współczynników skuteczności pracownika. Później wyznacz targety w oderwaniu od sytuacji rynkowej. Nie bierz pod uwagę w ogóle sezonowości sprzedaży, jeśli występuje w Twojej branży. Nie zwracaj uwagi na zmiany przepisów prawnych wpływających na sprzedaż. Poziom realizacji ustaw tak wysoko, by pierwszego dnia miesiąca było wiadomo, że żaden pracownik nie zrealizuje celu. Oczekuj nadprzyrodzonych zdolności, na przykład wielu wizyt u klientów rozsianych po dużym terenie. Tak najlepiej, by handlowiec w jednym czasie był u dwóch albo i trzech klientów naraz. Jeśli jest kilka parametrów, to dawaj najwięcej ważące parametry w premii i ustaw je tak, by realizacja jednego wykluczała możliwość realizacji drugiego. Czyż to zrozumiałe? A jak już wyznaczysz cel, który nawet będzie smart, mój drogi, nie informuj pracownika o kryteriach oceny oraz tego, jaka praca i jakie współczynniki na niego wpływają. Punkt czwarty. Na początku był chaos. Nadmierna kontrola sprawi, że Twój zespół szybko się wypali. Ten sam efekt przyniesie organizacyjny chaos. Handlowcy pracują w terenie i potrzebują tak naprawdę pewnej swobody działania, by efektywnie łowić leady, prospektów, a później docelowo trafiać do klientów. No bo mamy ten lejek sprzedażowy, do którego ma nam wpadać jak największa ilość leadów, ale nie zawsze oni będą zgodni z założeniami teoretycznymi tego, jaki sobie standardy przyjęła firma. I handlowcy muszą wiedzieć, jakich klientów mają szukać docelowo, jakie warunki handlowe mogą zaproponować i powinni też wiedzieć, przed kim i za co odpowiadają. Strategia sprzedaży, cele zespołu, indywidualne targety, przydzielone obszary działania oraz zakres kompetencji. Wydaje się to dla każdego z nas oczywiste, że powinny być znane Twoim pracownikom, że każda firma przedstawia je swoim pracownikom, wspólnie je omawia i ewentualnie wprowadza korekty. A realia są takie, że okazuje się, że nie jest to takie oczywiste w wielu, wielu przedsiębiorstwach. Jak szybko zdemotywować handlowca w tej sytuacji? Oto kilka podpowiedzi. Po co nam w ogóle strategia sprzedaży? A jeśli już ją mamy, nie zaznajmiajmy z nią pracowników. Po co im ta wiedza? Nie określaj zakresu obowiązków i struktur firmy. Nie określaj odpowiedzialności. Nie wyznaczaj twardych granic regionu przydzielonych jednemu przedstawicielowi. Niech najlepiej z 5 czy 6 pojedzie do jednego klienta i rywalizują o jego względy między sobą. Nie precyzuj zakresu kompetencji. Na przykład nie określaj, jakie pracownicy mają widełki rabatowe i w jakich obszarach potrzebują Twojej akceptacji. No i ostatnie, ciągle zmieniaj przypisanych klientów do obsługi. Uwielbiam to. W ciągu pół roku klient ma już 3 przedstawicieli, chociaż nie wpływa na to zmiana przedstawiciela w danym regionie, tylko wizja zmian regionów, czy też wizja osób decyzyjnych w firmie. Punkt 5. Najlepszy produkt, najgorszy produkt. Załóżmy, że Twój produkt lub usługa nie należą do tych, po które klienci sięgają w pierwszej kolejności, czyli to nie jest taki must have, więc jego cena powinna być ustalona na takim poziomie, by wartość versus jakość produktu lub usługi miała uzasadnienie rynkowe. Bardzo ważne jest to, by przedstawiciel, sprzedając klientowi swego rodzaju obietnicę dostarczenia tego produktu czy usługi, spełnił oczekiwania sprecyzowane w trakcie transakcji. To znaczy, obecnie ważnym elementem dla całej sytuacji sprzedażowo-zakupowej relacji biznesowej ważna jest też ta gwarancja serwisu posprzedażowego. Jeśli obietnica co do jakości czy do jakichkolwiek innych aspektów produktu, czy modułu świadczonej usługi, czy samej obsługi odbiega od tej, jaka została przedstawiona w ofercie, klient bardzo szybko podważy to zaufanie do osoby handlowca. To wpłynie na motywację oczywiście przedstawiciela handlowego do dalszego działania. Jeśli więc też podciąć skrzydła swojemu zespołowi sprzedaży, dostarczaj produkty lub świadcz usługę, która nie spełnia oczekiwań klientów, zmieniaj warunki handlowe w trakcie trwania sprzedaży, zmieniaj również cenę w czasie sprzedaży. Reklamacje? Nie, niemożliwe, nam się to nie zdarza. Odrzucajmy. No i punkt szósty. Jest powiedziane, ludzie nie odchodzą z pracy, a odchodzą od szefa. Badania Instytutu Gallupa wykazały, że aż 70% pracowników uzależnia swoją motywację do pracy od podejścia bezpośredniego przełożonego. Jeszcze ciekawsze są badania Uniwersytetu Kalifornijskiego, które pokazały, że w porównaniu do zdemotywowanych pracowników, ci z wysokim poziomem motywacji są o ponad 30% bardziej wydajni, a przyczyniają się do wzrostu sprzedaży nawet o prawie 40%. I tam, gdzie jeszcze znalazłem taką informację, są nawet trzykrotnie bardziej kreatywni niż ci zdemotywowani. No więc po co mamy mieć takich asów w firmie? Po co nam takie krzywe wyznaczniki? Niech wszyscy będą tacy sami. To więc w jaki sposób zarządzasz swoim zespołem ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie. Pomożesz rozpalić w nim prawdziwy ogień. No ale po co? Możesz też doprowadzić do skraju demotywacji. To jest lepsze. Skuteczny sposób, żeby to zrobić. Nie słuchaj swoich pracowników. A w szczególności uważam, co za największy problem wielu polskich przedsiębiorstw, nie słuchaj poszczególnych przedstawicieli, czy też w ogóle nie słuchaj, przepraszam, działu handlowego i przedstawicieli handlowych, którzy są w terenie, są najbliżej klientów, widzą, co robi konkurencja. Uciekaj przed trudnymi tematami, ignoruj ich opinie dotyczące na przykład rozwoju produktu czy usługi, a model otwartych drzwi służy tylko przeciągom, więc zamknij je szybko. Podsumowując, motywować pracowników można kijem, czyli pełnym nadzorem, niezdrową kontrolą czy strachem. Można również motywować marchewką, czyli zachętami i nagrodami. Jak w każdej sytuacji, najlepszą metodą jest środek. W pewnych sytuacjach do Twoich pracowników lepiej przemówi wizja marchewki, a w innej sytuacji lepiej będzie pokazać im kijek. Jeśli jednak ograniczysz się tylko do jednej metody, w długim okresie czasu może to okazać się drogą prowadzącą ku chaosowi i demotywacji. Atrakcyjność zdobycia premii, bonusu straci wartość, jeśli będzie łatwe do zdobycia. Uniknięcie kary i strat może sprawić, że na dłuższą metę będzie to wpływać destrukcyjnie na przedstawiciela handlowego. No bo zestresowany handlowiec, rozdrażniony czy niepewny swojej pozycji w firmie, to nie są emocje, które motywują do działania i do dalszego rozwoju sprzedaży w danej firmie przez przedstawiciela. Podsumowując, to jak zdemotywować zamiast zmotywować pracownika? Motywuj tylko pieniędzmi. I jasno, zero-jedynkowo. Dawaj lub odbieraj. Głośno i na forum krytykuj wszystkie potknięcia i błędy pracowników. Nie zauważaj żadnych sukcesów. Powtarzaj jak najczęściej pracownikowi. Jesteś nieudacznikiem i na Twoje miejsce czeka już kolejnych 5 osób. Uzależnij wynagrodzenie od wielu różnych czynników, na które pracownicy sami do końca nie mają wpływu, a w ogóle tak naprawdę ich nie rozumieją. Ustal system wynagradzania niezależnie od efektów pracy, tak by mieli poczucie, że nie mają wpływu na wysokość tego wynagrodzenia. Rozliczaj pracowników w bardzo długich okresach, na przykład rocznych, tak żeby już w pewnym momencie w ogóle się pogubili i zdemotywowali do realizacji planów i targetów. Nie wypłacaj wynagrodzeń na czas. Przydzielaj premie uznaniowe ulubionym pracownikom i nie zapominaj głośno to mówić przy pozostałej części zespołu. Często zmieniaj zasady wewnątrz organizacji i przekładaj klientów. Moi drodzy, uważam to za taki leksykon. Większość polskich organizacji powinna sobie przygotować. Ja być może też przygotuję i wydrukuję w formie jakiegoś załącznika do pobrania, tak żeby w każdym z przedsiębiorstw móc znaleźć taki skrypt, jak umiejętnie i w dość szybki sposób zdemotywować i zdeprowować Twojego pracownika. A tak na poważnie, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeśli macie lub masz inne przykłady skutecznego demotywowania, które chętnie są wykorzystywane przez Ciebie lub Twojego szefa, podziel się proszę z nami. Będę niezmiernie miły z nim. Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami, to tradycyjnie zapraszam na Facebooka Prosta Sprzedaż bez znaków polskich. A jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, chętnie napisz na adres lukaszbuda@gmail.com. Czekam, odpowiadam na każdego maila. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. I pamiętajcie, prosta sprzedaż to prostszy biznes. Dziękuję.